Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dzisiejsza rozmowa będzie o dzieciach z ADHD, które są częścią polskich szkół. Uczą się w klasach, siedzą w ławkach, piszą sprawdziany, próbują odnaleźć się w szkolnych zasadach, tak jak ich rówieśnicy, a jednocześnie bardzo często funkcjonują w systemie, który nie zawsze uwzględnia ich potrzeby i sposób działania. ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa m.in. na uwagę, impulsywność i regulację emocji. W szkolnej codzienności może to oznaczać trudności z długim skupieniem, złożonymi poleceniami czy tempem pracy narzuconym całej klasie. Gdy brakuje odpowiednich narzędzi, wsparcia, jasnych rozwiązań systemowych, to napięcie narasta zarówno po stronie dzieci, jak i dorosłych. Dziś moją gościnią jest pani Magdalena Szerszeń, koordynatorka inicjatywy Walczymy o Zmiany. Jest to inicjatywa, która łączy rodziców, nauczycieli i ekspertów, by walczyć o realne zmiany legislacyjne w prawie oświatowym, ale to też rozmowa będzie o tym, dlaczego obecny system zawodzi, co można zmienić tu i teraz i dlaczego najprostsze rozwiązania bywają najbardziej skuteczne. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Magdo, to może tak od początku, jakby pani przybliżyła naszym słuchaczom, co było właśnie impulsem do powstania inicjatywy Walczymy o Zmiany?
Poczułam moc, a z drugiej strony taką wściekłość rodzica, który postanowił zabrać dziecko z systemu edukacji takiej tradycyjnej, czy obecnie jest uczniem w edukacji domowej. I bardzo zbulwersowało mnie to, że dla dzieci z ADHD nie ma pomocy. Wiecznie słyszałam, że jest niegrzeczny, że chodzi, że zakłóca gdzieś tam porządek na lekcji. Nie słyszałam nic dobrego na temat dziecka. Pomyślałam, że tak nie może być, że ja widzę potencjał w synu, że na temat ADHD w szkołach zbyt mało się wie. No i przede wszystkim trudno jest pomóc dziecku, jeżeli dziecko nie ma orzeczenia, a wcześniej w ogóle wczesnego wspomagania rozwoju, więc stworzyłam grupę na Facebooku i pomyślałam bez żadnej strategii, bez żadnych planów na początku, że zaangażuję społeczność, nie chcę być w tej samotności rodzica, zobaczę z jaką się spotkam energią i zaangażuję inne osoby, dla których ten temat jest ważny, wysyłanie pism do Ministerstwa Edukacji Narodowej, że my chcemy zmian, chcemy, żeby potrzeby dzieci z ADHD były zauważone. Tak oto po prostu okazało się, że takich rodziców jest bardzo dużo, że fajnie, że stwierdziłam, że warto działać, nie warto się zamykać, być w samotności. I w moim przypadku złość jest taką emocją sprawczą, że ja mam potrzebę właśnie działania i tych pism do ministerstwa zostało właśnie przez innych rodziców wysłanych bardzo dużo. Bardzo dużo. Po tygodniu zadzwoniłam do ministerstwa, przedstawiłam się i pani z sekretariatu poprosiła mnie, żeby już nie wysyłać tych pism, że w ogóle ona musi to zarejestrować, że oni już mieli nawet jakieś wewnętrzne spotkanie i zapraszają nas na rozmowy do ministerstwa.
No, to jest, powiem szczerze, fajnie, że chociaż to zostało tak odebrane i przeczytane, nie? Bo to też jest bardzo ważne, że to dociera właściwie w tym, co robicie. Jest bardzo ważne to słowo razem, prawda? I dlaczego to takie ważne, aby rodzice i specjaliści właśnie mówili jakby jednym głosem?
No to jest bardzo ważne, to przede wszystkim jest potrzebne dla dziecka, tak, żeby oddziaływania były spójne, żeby dziecko miało poczucie takiego bezpieczeństwa, nie było szarpane pomiędzy szkołą a domem, gdzie są zupełnie inne podejścia, tak? Natomiast no, z mojego doświadczenia wynika, że o ile w inicjatywie tutaj jest zrozumienie i rodzice, specjaliści wiedzą, że nie można na przykład karać za objawy dziecko za ADHD, bo ono po prostu nie ma wpływu, tak, tej wiedzy w szkołach nagminnie nie ma i nie ma też tej spójności, nie ma poczucia bezpieczeństwa, poprzez to no, trudniej osiągnąć sukces terapeutyczny, tak? Sukces edukacyjny też dziecka w szkole.
A niech pani powie, jakie sygnały może najczęściej docierają właśnie do waszej inicjatywy właśnie od rodziców dzieci z ADHD? Z czym oni zostają po prostu sami?
Zostają sami z trudną taką sytuacją spowodowaną najpierw przedszkolem, później szkołą, że notorycznie otrzymują negatywne informacje na temat swojego dziecka, że jest niegrzeczny, że pewnie rodzice macie problem z wychowaniem, że w tym domu nie ma zasad. Też są konflikty rówieśnicze, konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Też spotykamy się nagminnie ze strony szkół z taką praktyką składania wniosków o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, no bo oto mamy niegrzecznego chłopca, czy też dziewczynkę w szkole, niegrzeczne oczywiście w cudzysłów należy wziąć, bo tutaj chodzi o to, że nie jest spokojne, że trudno dopasować to dziecko do systemu, że dziecko na przykład potrzebuje ruchu, bo tak się samo reguluje, a tutaj musi siedzieć. Szkoły często nie wiedzą, że to funkcjonowanie dziecka może być spowodowane zaburzeniem neurorozwojowym, innym dojrzewaniem mózgu, tylko najczęściej pewnie to ci źli rodzice sobie nie radzą. No, nie ma wiedzy na temat ADHD. Proszę sobie wyobrazić, że w systemie informacji oświatowej w ogóle nie ma informacji na temat takich uczniów, a jednak są to uczniowie, którzy potrzebują pomocy z powodu dysregulacji emocji, z powodu zaburzeń koncentracji, nadpobudliwości, impulsywności. I właśnie bardzo często rodzice właśnie mówią, że są skargi ze strony innych rodziców, oczekiwania, żeby przenieść dziecko do szkoły. Nawet są takie głosy, że do szkoły specjalnej. No, formalnie dziecko z ADHD nie może być uczniem szkoły specjalnej. Już pomijam fakt, chociaż w zasadzie nie powinnam, bo to jest bardzo ważne, że to nie jest dobre miejsce edukacji dla dziecka z ADHD.
No właśnie, jakby dążymy do tego, że można by było wskazać jakby ten problem dzieci z ADHD w polskiej szkole. Na czym on polega właśnie, jakby systemowo?
Ten problem polega na tym, że nie zauważa się potrzeb takiego dziecka i funkcjonowanie dziecka jest nazywane, nie ma w ogóle zrozumienia. Zacznijmy od okresu przedszkolnego, a później szkoły, gdzie te objawy się jeszcze często nasilają, bo są inne wymagania. Dziecko nie może otrzymać najpierw wczesnego wspomagania rozwoju z powodu ADHD. No, wyłączeniem jest sytuacja, kiedy te ADHD jest z niepełnosprawnością. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o uczniu z ADHD, który według specjalistów jest uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak mówią lekarze, tak mówią psycholodzy.
Natomiast... Tak, no bo to zaburzenie neurorozwojowe, jakby nie patrzeć, nie?
Tak, to jest zaburzenie neurorozwojowe. Zaburzeniem neurorozwojowym jest też spektrum autyzmu i tutaj prawo oświatowe nie wspomina w żadnej części rozporządzenia, czy też ustawy o takich dzieciach, a są to dzieci z najczęściej występującym zaburzeniem neurorozwojowym i funkcjonowanie tych dzieci wpływa na nich samych, ale też na całą społeczność klasy, a nawet i szkoły. Nie ma możliwości otrzymania orzeczenia o kształceniu specjalnym, nie ma możliwości otrzymania nauczyciela współorganizującego kształcenie. Uczeń z ADHD nie może liczyć na rewalidację, a może mieć trudność na przykład z dyskalkulią, tak, z nauką matematyki. W ogóle ADHD to często jeszcze dodatkowo dyslekcja, dysortografia, no każde dziecko jest inne, natomiast system nie bierze pod uwagę żadnego dziecka, nawet jak ma znaczne nasilenie objawów. Nie ma możliwości otrzymania orzeczenia o kształceniu specjalnym, więc ciężko jest pomóc takiemu uczniowi, bo on się musi dostosować, a on nie jest dojrzały do tego i ma prawo funkcjonować inaczej, bo jest to dziecko z zaburzeniem neurorozwojowym.
No właśnie, no właśnie. Dlaczego? Bo już spotykacie się w ministerstwie, prawda? Już było tych spotkań pewnie kilka. Niech pani powie, dlaczego więc w praktyce jakby te dzieci wciąż nie są objęte właśnie takim realnym systemowym wsparciem.
Bo nie ma zrozumienia tych dzieci, bo łatwiej jest wyprzeć problem, uważać, że jest pomoc, bo może być pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bo dzieci mogą otrzymać opinię, takie otrzymujemy informacje. Natomiast chcę podkreślić bardzo jasno, że opinia nie jest decyzją administracyjną w odróżnieniu do orzeczenia o kształceniu specjalnym. To jest zupełnie inny kaliber dokumentu, bo poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać tylko opinie, czyli zalecenia. No i ministerstwo uważa, że te dzieci mają pomoc, natomiast to nie jest pomoc adekwatna do potrzeb, ponieważ na przykład egzamin ósmoklasisty, no to tutaj nie może taki uczeń liczyć na zupełnie inny arkusz.
Czyli rozumiem, nie ma wydłużonego czasu podczas egzaminu.
Tak. Nie ma tutaj na przykład możliwości, żeby był nauczyciel współorganizujący.
Tak. Dużo łatwiej mógłby funkcjonować, prawda, taki uczeń.
To by pomogło dziecku, ale to by pomogło też nauczycielowi i całej społeczności klasy, bo funkcjonowanie dziecka wpływa na całą społeczność, więc no w ogóle nie ma żadnych działań takich proaktywnych. Od momentu wykrycia zaburzenia ministerstwo tłumaczy to tym, że ADHD to jest zaburzenie, a nie niepełnosprawność, a orzeczenia dotyczą tylko i wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością. Ale to bardzo zaskakuje, ponieważ o ile orzeczenia o kształceniu specjalne mogą być dla dzieci na przykład z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną, to też dla dzieci ze spektrum autyzmu, z najwyższym poziomem wsparcia, bez względu na potrzeby i funkcjonowanie, a jest to, drodzy Państwo, zaburzenie neurorozwojowe. I widząc w ogóle te całe zamieszanie wokół potrzeb, wokół też możliwości systemu i tego często naciągania nieraz diagnoz dzieci z ADHD, bo spotykamy się też z taką praktyką, o czym oficjalnie też mówi ministerstwo, żeby pomóc dziecku, no zauważają, że jest dużo orzeczeń spektrum autyzmu, to mieliśmy taki postulat, żeby może wyłączyć zaburzenia neurorozwojowe na podstawie oceny funkcjonalnej i żeby dopuścić uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi, ale też to się nie spotkało ze zrozumieniem, z otwartością i zakwestionowano głos obywateli w ilości prawie 30 tysięcy osób, które podpisało petycję, że chcemy zmian, że z uwagi na ADHD powinny być orzeczenia. Oczywiście jesteśmy bardzo otwarci jako środowisko co do tego, w jakim zakresie jednemu dziecku dopuszczamy tutaj oceny funkcjonalne na przykład, tak? Nie mówimy, że każdy uczeń z ADHD musi mieć nauczyciela współorganizującego. Niech o tym decydują potrzeby, natomiast ministerstwo jest zamknięte na głos środowiska rodziców, nauczycieli, specjalistów. No tak, i też samych osób z ADHD.
Tak, wspomniała Pani właśnie o tej petycji, jakby właśnie zbieracie podpisy pod petycją Stop dyskryminacji dzieci z ADHD. I dobrze, jakby Pani mogła powiedzieć na przykład, co konkretnie chcecie zmienić w prawie oświatowym? Czy to tylko te orzeczenia osób z ADHD?
Zabiegamy o orzeczenia o kształceniu specjalnym, o wczesne wspomaganie rozwoju, mówimy też, czyli WWR-y, mówimy też o konieczności szkoleń dla nauczycieli. Te szkolenia w jakimś niewielkim zakresie już są realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Natomiast sama petycja na ten moment przez ministerstwo została odrzucona, pomimo faktu, że nasze działania były i są wspierane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzeczniczkę Praw Dziecka, która jasno w wystąpieniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej napisała, że dzieci z ADHD nie mogą być wykluczone edukacyjne. Proszę zauważyć, że tutaj nie ma informacji wykluczane, tylko wykluczone, bo one już są wykluczone.
Dokładnie. Ale czyli co? Wynika to po prostu jakby ten problem, to jest jakby brak wiedzy, jakichś takich jasnych wytycznych, nie? No bo teoretycznie, ja sobie cały czas to myślę, nie? ADHD teoretycznie może jest, no bo przecież ono nie jest nowym jakby zaburzeniem, tak? Ale może gdzieś w Polsce jeszcze no słabo sobie radzimy jakby z wiedzą na ten temat, nie?
To prawda. Nie ma zrozumienia objawów, bo te objawy łatwiej się podciąga pod jakieś na przykład trudności z zachowaniem zawsze, problemy jakieś może rodziców z wychowaniem, ze stawianiem zasad, granic dla dziecka. Nie ma tej wiedzy na temat objawów. No niektórzy też uważają, że ADHD nie istnieje, chociaż już takich osób jest coraz mniej. Natomiast do 2010 roku było takie rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie decydowały potrzeby. Wydaje się, że to byłby najlepszy kierunek, żeby patrzeć, jak funkcjonuje dziecko, tak? Natomiast tutaj zawsze jest powiedziane, że ADHD to jest tylko zaburzenie, ewentualnie jest rozwiązanie leku.
A to niekoniecznie, prawda? Bo to terapia też jest bardzo ważna.
Nie ma tabletki, cudownej tabletki, tak? No podstawowe to są oddziaływania środowiska, to jest psychoedukacja dziecka, w zależności od tego, ile ma lat, rodziców, no ale też odpowiednie warunki w szkołach, a szkoły poprzez ten brak wiedzy nagminnie nasilają objawy, no bo czym jest na przykład uwaga za to, że dziecko chodzi po klasie. Jak dziecko w taki sposób reguluje napięcie w momencie, kiedy na przykład siedziałoby, no to w pewnym momencie mogłoby, nie wiem, bardziej się zdenerwować. Tutaj pochodzi, można ukierunkować na przykład te chodzenie. Uwagi są na przykład za to, czy też ujemne punkty za to, że dziecko lekceważy nauczyciela, bo rysuje po zeszycie, jak nauczyciel tłumaczy.
No właśnie, potrzeba, jak tu słychać, potrzeba jakby szkoleń, potrzeba wiedzy, potrzeba zmian, realnych zmian. No i działacie w tej kwestii również, bo jesteście zaangażowani w pracę zespołu parlamentarnego do spraw ADHD. Jakie zmiany byłyby Pani zdaniem absolutnym takim minimum, które można wprowadzić już teraz?
To wszystko zależy trochę od woli. Na pewno teraz należy zrezygnować z takich obozów my rodzice, wy nauczyciele, no, należy razem działać dla dobra dziecka i bazować na relacji, na tym, co można zrobić tu i teraz. Po dniu, gdzie dostałam odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nasza petycja została odrzucona, to sobie myślę, że na ten moment należy chyba zwrócić większą uwagę na to, na ile są osoby kompetentne w Ministerstwie Edukacji Narodowej, no bo w odpowiedzi na naszą petycję otrzymałam informację, że pomoc jest w ramach ustawy Za życiem i powiem, że mnie to tak zszokowało, ponieważ no, dzieci z ADHD, no po pierwsze często nie mają jeszcze diagnozy, a po drugie to nie jest niepełnosprawność, tudzież jakaś choroba, tak, że no, nie ma możliwości. Wysyłałam też wnioski do dostępu do informacji publicznej, do innych podmiotów, które realizują tą ustawę Za życiem, no i informują jasno, że dziecko z ADHD nie może otrzymać pomocy. Ważne są też kampanie społeczne, ja też to robię w ramach Walczymy o zmiany na tyle, ile mogę, biorąc pod uwagę, że tam jest duża społeczność i ten profil na Facebooku cieszy się dużym zainteresowaniem, to też staram się informować, jak funkcjonuje osoba z ADHD, jakie są potrzeby, co warto robić, czego nie warto robić w przypadku osób z ADHD. No, zespół spotka się teraz 30 stycznia. Będziemy na nowo określać plan działania, bo na ten moment to, co nam się wydawało, że można zrobić teraz już, skoro nie ma woli wydawania orzeczeń dla wszystkich osób z ADHD, no to może zróbmy dla zaburzeń neurorozwojowych na podstawie oceny funkcjonalnej. I też nie było takiej woli, więc to, co będzie można zrobić teraz już, no to dużo się chyba okaże po 30 stycznia, czy w ogóle ktoś z ministerstwa przyjdzie, czy jako środowisko nie będziemy zlekceważeni, bo no, po odpowiedzi na petycję ministerstwo widzę, że nadal nie rozumie naszych potrzeb, nie rozumie potrzeb rodziców, nauczycieli, specjalistów, no i też osób z ADHD.
Czyli taki, tak, odbijanie się od ściany trochę, nie? Bo
trochę
taki...
się odbijamy od ściany.
Dobrze, na koniec może tak zapytałabym panią jeszcze, może co by pani chciała powiedzieć właśnie rodzicom, którzy dzisiaj może słuchają akurat tej rozmowy i taką czują troszkę bezsilność, bo ich dziecko ma ADHD, no i no nie układa się to tak, jakby się chciało.
Zachęciłabym rodziców do tego, żeby pomimo tej bezsilności tworzyli inicjatywy, wychodzili z takiej samotności często rodzica dziecka z ADHD, czy też z niepełnosprawnością, żeby szukali wsparcia, nie zamykali się z tym problemem, bo nigdy nie wiadomo, z jaką energią się spotkamy. Te grupy wsparcia są naprawdę bardzo ważne, żeby wyjść, porozmawiać, podzielić się wspólnymi doświadczeniami, żeby nie być w samotności rodzica, bo jednak bardzo wierzę w to, że w grupie jest siła, że razem możemy więcej. Co do samej bezsilności, która jest teraz, no to pewnie trzeba to zaakceptować, że tak może być, że po diagnozie dziecka człowiek przez jakiś czas czuje taką bezsilność. Mnie osobiście pomaga no, działanie, bycie z innymi i zachęciłabym do tego, żeby poczuć taką moc i zobaczyć, co w koło. Na pewno są inni rodzice w podobnej sytuacji.
Czyli sieciowanie,
nie?
Tak. A gdzie można was znaleźć? Czy my tu gdzieś w zachodniopomorskim możemy jakoś coś zrobić, przyłączyć się do waszej inicjatywy?
Na ten moment zapraszam do śledzenia nas na Facebooku Walczymy o zmianę. Tam będą wszystkie informacje, co będziemy robić. Pojawiły się takie pomysły, że może zrobimy protest. Jeżeli się zdecydujemy, to na pewno wszystko będzie na grupie facebookowej. Na ten moment jakoś tak nie czuję tej energii protestu i potrzeby. My walczymy, bo tak jakby czujemy bardzo dużo taką niesprawiedliwość i też biorąc pod uwagę, że temat jest żywy, że interesują się tym posłowie, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, wierzymy, że gdzieś ta zmiana przyjdzie, bo jednak dziecko to odpowiedzialność i z całym przekonaniem powiem, że nie ma odpowiedzialnej polityki oświatowej w stosunku do dzieci z wyzwaniami w rozwoju, do dzieci z większymi potrzebami. Jesteśmy pozostawieni sami sobie. Ponad 34 tysiące osób podpisało petycję, ale że też nie widzi się cierpienia tych dzieci, tych rodzin i też nie widzi się powikłań niezaopiekowanego ADHD, bo to, co jest pewne, to jeżeli dziecko nie dostanie pomocy tu i teraz, to będzie się jego funkcjonowanie pogarszać. Dziecko potrzebuje pomocy i to, co mnie przeraża jako mamę, jako aktywistkę, że mamy lepszych obywateli i gorszych. Części dzieciom daje się szansę, dla części dzieci od razu się tą szansę na rozwój, na miarę ich możliwości odbiera, poprzez to, że one nie mają pomocy. Ja o potrzebie pilnej pomocy dzieciom z ADHD mówię od kilku lat. Ja, ucząc dziecko w edukacji domowej, prawstwo mam w takim znaczeniu, że mnóstwo ludzi śledzi działania inicjatywy, mnóstwo ludzi oferuje wsparcie. Rzecznik Praw Dziecka się zainteresował, Rzecznik Praw Obywatelskich, posłowie, a pani ministra nie ma żadnych sukcesów na niwie wspierania dzieci z ADHD. Żadnych. Nie poświęciła nam w ogóle uwagi i te dzieci wciąż cierpią.
No ja życzę oczywiście, żeby to jakoś się zakończyło pozytywnie oczywiście, bo mówię jako sama, jestem mamą już osoby dorosłej w ADHD, wiem jaka to była ciężka droga i życzę wszystkim, że w momencie, kiedy już jest po prostu ta diagnoza ADHD, żeby było konkretna pomoc i psychologiczna, i terapeutyczna, bo wówczas jest szansa, że wejdzie w dorosłość po prostu z minimalną ilością jakichś problemów. Więc naprawdę życzę pani wszystkiego dobrego, dla pani syna również, dla całej inicjatywy, powodzenia. Moją gościnią była Magdalena Szerszeń, koordynatorka inicjatywy Walczymy o Zmiany. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I tak na koniec chciałabym Państwu zostawić może kilka zdań do przemyślenia, bo przecież ADHD w szkole to temat, który nie ma prostych odpowiedzi ani jednego rozwiązania. To raczej zaproszenie do uważniejszego przyjrzenia się temu, jak działa system i jak mogą się w nim odnaleźć dzieci o różnych potrzebach, bo od tej uważności często zaczyna się realna zmiana. Ja dziś Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512 82 40. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.